Z uwagą się przysłuchiwałem to, co ojciec tutaj wywodził i taka mała refleksja mnie naszła, którą jakoś sobie starałem, właściwie myśl, nałożyć na to wszystko, co ojciec bardzo wartościowego mówił. I chciałem podzielić się z takim spostrzeżeniem własnej percepcji tego, co słyszałem, że nałożyłem zamiast singiel, nałożyłem osobę na to, co ojciec mówił. I myślę, że jakieś większe zrozumienie, przynajmniej w mojej recepcji tego, co ojciec mówił, miało miejsce. Myślę, że właśnie używanie w tym subiektywnym moim słuchaniu osoby dało większe zrozumienie.
W sensie reformy tematu na seks w życiu osoby,
tak,
w ogóle.
Z tego względu,
okay.
Z tego względu, że niewątpliwie seks może osobę wzbogacać, a może ją zubożać, nawet ją jakoś redukować do poziomu, że tak powiem, niższego. No, nie będę tu już więcej wywodził. Tyle takie spostrzeżenie na początek.
Ja jeszcze bym tylko dodał to, że ja się sam zastanawiałem, tak jak powiedziałem, zmagałem się z tym tematem, z różnym skutkiem, wydaje mi się. Natomiast zastanawiałem się, na ile można i trzeba na takim forum wejść w konkretne problemy singli. I być może wolę, czy wydaje mi się bardziej odpowiednim momentem, indywidualny kontakt, w sensie takim, że to są rzeczy na tyle delikatne i osobiste, seks w życiu singla, że może tak naprawdę rozstrzyganie i przyglądanie się różnym bardzo odmiennym sytuacjom warto zostawić jakby innemu forum, bardziej wewnętrznemu, bardziej przyjacielskiemu, które wydaje mi się jest o wiele głębsze i lepsze i prostsze, że ma jakby większą moc porządkującą, że przy tak ogólnym mówieniu właśnie towarzyszyła mi obawa o to, żeby, może niesłuszna, tego nie wiem, żeby kogoś niepotrzebnie nie zranić taką wiedzą, która może niepotrzebnie i zbyt ostro może być postrzegana. A wydaje mi się, że potrzebujemy o wiele bardziej niż, szczególnie właśnie w naszym kościele, mamy jakby dwie skrajności. Jedna to jest taka permisywna, zupełnego lekceważenia wszelkich norm i zasad i tym trzeba pewnie siarką i piekłem straszyć, ale jest też duża grupa w samym Kościele ludzi, którzy mają bardzo duże trudności z czymś dokładnie odwrotnym, że się czują tak zanegowani, zatrzaśnięci, zamknięci, że chyba potrzeba jest też pokazania spokojniej, ale może najlepszym forum konkretu jest rozmowa indywidualna, gdzie ktoś może to otworzyć, uwolnić i się uspokoić, że jest źle, ale nie jest tak źle. Może coś ze mnie będzie. I myślę, że to dodaje nadziei. No, sam nie wiem, czy dobrze robię, nie robię, to nie wiem. Słucham kolejnych pytań, jeśli
dwa są. Pytania mam.
O, świetnie.
Seksualność sama w sobie jest dobra i żaden singiel nie jest z niej jakoś wyzuty, na szczęście. I pytanie mam takie, co z nią robić? Jak ją można mądrze realizować? Czy w ogóle jest taka potrzeba i nie wiem, co by ojciec proponował?
Ale nie usłyszałem pierwszego zdania.
Takie stwierdzenie, że seksualność jest dobra. Mhm. Tak. I co z nią robić? Co singiel ma z nią robić? A druga rzecz, to gdyby ojciec mógł tak krótko powiedzieć, Dlaczego seks singlowi by szkodził? Dlaczego seks poza małżeństwem jest zły? Tak po prostu.
Więc tak. Co to znaczy, że seksualność jest dobra i co z nią robić? Po pierwsze, Jeżeli seksualność jest dobra, to nie należy się niczemu dziwić. Bo myślę, że to jest częste źródło jakichś nieporozumień. Nie ma się co dziwić, że mąż, który kocha żonę, widzi piękną kobietę i mu wzrok leci. Nie ma się co dziwić, w sensie, że to jest dobre, zranione gdzieś tam, ale to funkcjonuje i teraz zobaczenie tego, afirmacja, że brat nowicjusz idzie ulicą, widzi piękną kobietę i ma takie opcje do wyboru. Ojej, to nie dla mnie, nawet mikrofon wysiada tutaj, tak mamy sprzęt ustawiony, słuchajcie. Albo może zupełnie inaczej zareagować. Panie Boże, ale Ty jesteś wielki, takie cuda Ty tworzysz. I wydaje mi się, że dużo zdrowsza jest postawa drugiego rodzaju, że człowiek się cieszy, że afirmuje, że nie tyle podchodzimy lękowo, co potrafimy działać na siebie wyzwalająco. Ja sam dużo zawdzięczam różnym kobietom, które przez swoją dobroć, jednoznaczność, prostotę coś człowiekowi dodają. No ewidentnie żyć się bardziej chce. I myślę, że to jest taki dobry moment, że seksualność to nie jest tylko i wyłącznie moment seksualności i zakazów, ale też dużo szersze pole działania, dzielenia się, czułości, obecności, macierzyństwa. Jakbyśmy mogli wiele elementów wyodrębnić, które są wielką szansą, których trzeba się jakby uczyć je zagospodarowywać w sposób mądry, w sposób rozumny, że ta rozumność w zagospodarowywaniu seksualności i to, co w niej, to, co jest dobre, zdrowe, żeby zagospodarowywać, żeby to przynosiło Boże dobre owoce. I że w związku z tym na przykład jest o świętym Dominiku skądinąd wiadomo, że wszystkich kochał i przez wszystkich był kochany. Bardzo mi to imponuje i wydaje mi się, że takie coś jest możliwe tylko pod warunkiem zintegrowanej seksualności. Że jak kocham i w inny sposób zintegrowany mężczyzna patrzy na kobiety, w inny na mężczyzn i się tym umie ucieszyć, ale niekoniecznie będzie rwało wszelkie kwiaty, jakie ma po drodze. Że to jest zdrowsze, czystsze i prostsze powietrze też dla człowieka, dla jego życia. I w tym znaczeniu umiejętność korzystania z seksualności, mądrość w określaniu, wpuszczenia też rozumności, co jest dobre, co mi jest potrzebne, co mi jest po drodze, w jakiej jestem sytuacji. W innej sytuacji korzystają z seksualności zakonnik, w innej narzeczony, w innej mąż. Ale we wszystkich tych przypadkach potrzebna jest taka czysta, głęboka miłość, która adekwatnie się wyraża, korzystając z ciała. Także prosty gest serdeczny, to nie musi być zaraz aseksualny, anielski, że my się tak dotykamy, tak po anielsku, prawda? Że nie ma w tym nic, kompletnie nic. Właśnie może dobrze, niech będzie coś z krwi i kości, co sprawia, że cieszymy się po prostu darem obecności drugiej osoby i tego bardzo potrzebujemy. I powiedziałbym, co z nią robić, mądrze używać. W sensie, że to jest wielki dar Boży, który owszem, no czasami nakłada na człowieka też krzyż. No mam na coś ochotę, czasem, przyznam się, i nie mogę, no. I nic na to nie poradzimy. I w takiej samej sytuacji jest mąż, żona, niezależnie od powołania, że czasami ma ochotę na coś, czego nie powinna i tego nie robi, bo to jest nierozumne, bo jest głupie, bo zniszczy sobie życie lub komuś drugiemu. I że wtedy, jakby powiedzieć, seksualność widziana jako część integralna mojego życia, której uczę się, mądrze się uczę. Nie bronię się, nie wyklinam, nie wyrzynam, nie tłumię, ale uczę się to wyrażać rozumnie, mądrze, z miłością do drugiego człowieka, z szacunkiem, kochać bliźniego jak siebie samego. Dlaczego seks by szkodził poza małżeństwem? Myślę, że by szkodził, ujmując to najprościej, dlatego, że jest kłamstwem. Tak upraszczając to mocno, ale nie rozmijając się z prawdą. W takim znaczeniu, że seks wyraża nie mniej, nie więcej, tylko jedność, budowanie jedności na bardzo głębokim, intymnym poziomie, gdzie kobieta i mężczyzna odsłaniają się, przyjmują, dają tak głęboko, że to wyraża i znaczy, budowanie jedności, która powinna mieć kontynuację w całości życia. Jeżeli tej kontynuacji nie ma, jest pustym gestem. I w tym sensie jest fałszywym tropem, że daje coś, czego nie daje. Daje się na poziomie fizycznym, ale nie daje się dalej. Że jakby zatrzymuje to w pół. Może żeby to pokazać na innym przykładzie, a wdzięcznym, gestu ofiarowania kwiatów. Mężczyzna daje kobiecie kwiat. Strasznie urocze. Niezależnie od kontekstu, jaki sobie możemy wyobrazić, w jakim to następuje. Ja jakbym widział taką scenę, pewnie bym się uśmiechnął. Taką mam przynajmniej nadzieję. Bym się uśmiechnął. Ten gest, jeżeli jest czyniony z inną intencją niż treść tego gestu, jest coś w tym niedobrego wówczas. W sensie, że jeżeli wyraża wdzięczność, miłość, przywiązanie, radość, prezent, jakby przyjaźń, okej, jest piękny, czysty, dobry. Jeżeli jest zaś takim, że ja czegoś potrzebuję, tak naprawdę to mam, że tak powiem, nieprzyjazne uczucia w stosunku do tej osoby, ale potrzebują ją, przekupić ją tym gestem i to mi się uda na jakiś czas. Potem oczywiście pewnie będzie jakiś poważniejszy kryzys na długie lata, ale w tym momencie to mi się udaje, że ten gest staje się czymś fałszywym, czymś zafałszowanym i czymś podobnym jest zło bliskości seksualnej, jeżeli nie idzie za tym głębia, którą ten gest wyraża. Że ciało, innymi słowy jeszcze powiedziawszy to, ciało nie jest tylko narzędziem, jest częścią nas, która ma swoją strukturę, której nie możemy intencjonalnie zmienić. To, że ja chcę dać tylko tyle, umawiamy się na przyjemność i nic więcej. Mimo, że tak się umówimy obustronnie, ten gest cielesności i zaangażowania wyraża o wiele więcej niż to, na co się umówiliśmy. I nic na to nie poradzimy. I w tym sensie jest to nieprawdziwe w jakimś wymiarze. I albo się to uzdrowi, albo będzie raniło mnie czy drugą osobę. Nawet jeżeli jest, że tak powiem, pełna obopólna umowa na to, która zresztą czasem nie działa, co też coś pokazuje, myślę. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania?
Ojcze, ja chciałem zapytać konkretnie o duszpasterstwo jako ojców, jako teologów, również świeckich w realizacji swojego, powiedzmy, zawodu i też powołania. Duszpasterstwa przedstawiania tej seksualności jako daru, tego, co dzisiaj ojciec przedstawił dla singli, działania właśnie społecznego czy w innej formie ofiary z siebie. Ale również w aspekcie, tutaj chcę zapytać, bardzo trudnym we współczesnym świecie, mianowicie zjawiska homoseksualizmu, który jest bardzo propagowany, wtłaczany nam. I tutaj nie poruszam nawet kwestii genezy, czy z jakiego powodu to niektóre osoby dotyka. Ale jak my, jako chrześcijanie, jako osoby, które funkcjonujemy w społeczeństwie, możemy podchodzić do osób z tymi predyspozycjami i właśnie tak przedstawiać ofiarę z siebie, czy właśnie realizację w seksualności, aby te osoby mogły z jednej strony realizować się w seksualności, bo one mają seksualność i to jest seksualność ofiarowana od Boga, ale no moim zdaniem nie homoseksualna, ale to jest akurat moje zdanie. Jak podchodzić do tych osób? Bo dla nich jest to dramat i również pewne wykluczenie i z Kościoła w ich mniemaniu i na ileś ze społeczeństwa.
Dziękuję. Najpierw trzeba wyjaśnić parę nieporozumień, bo czasami przedstawia się uproszczoną i fałszywą wizję, jakoby Kościół z definicji wykluczał homoseksualistów. Jesteś homoseksualistą? Nie ochrzcimy, nie damy ślubu ani nic takiego, że jest to nieprawda. Że należy rozróżnić skłonność od czynnego realizowania takiej skłonności. I Kościół w świetle tego, co powiedziałem także, pokazuje, że logika wpisana w ludzkie ciało jest taka, że seksualność, celem seksualności jest, są te dwa cele w relacji mężczyzny i kobiety i inne relacje tych celów po prostu, tych celów, jak widzicie, to nie jest lekko. Inne formy tej celowości po prostu nie realizują i jako takie nie są rozpoznane jako rodzaj równouprawnionej formy realizacji seksualności. I tutaj jakby trzeba rozróżnić. W każdym człowieku, jako ludzie wierzący, widzimy obraz Boga. I w ogóle wydaje mi się ważne i istotne, żeby to podkreślać i o tym pamiętać, że z miłością i szacunkiem należy obchodzić się z każdym człowiekiem. I teraz niezależnie od tego, jaką tam dalszą wizytówkę mu przykleimy, taką lub inną. I Kościół ma wielki szacunek i zrozumienie i myślę, że wiele też się dzieje na rzecz takich osób, żeby ich zrozumieć, zapewnić wsparcie, pomoc w przeżywaniu trudnej seksualności. W sensie takim, że wyraźnie no nie idzie to po tych liniach, o których opowiedziałem i teraz to tworzy sporo trudności. Trudności nawet większe niż w przypadku tej seksualności w życiu singla, że mamy seksualność, która jest inaczej ustawiona i teraz coś, co Kościół proponuje i czego uczy, to jest to samo tylko w odniesieniu do tej konkretnej sytuacji, to znaczy nauczyć tego człowieka wyrażać swoją seksualność w adekwatny sposób. Adekwatny sposób w tej sytuacji będzie polegał na tym, że nie wchodzimy w związki homoseksualne z celem, intencją czy realizowaniem konkretnych aktów homoseksualnych, że jest to rozpoznane jako złe. Natomiast to wcale nie oznacza potępienia takich osób, wykluczenia im, ich raczej pokazania. Tę seksualność, ona ma jakieś swoje miejsce w życiu. Przecież człowiek to nie jest tylko seksualność, jest wiele innych pięknych talentów, darów, możliwości współpracy i bycia z innymi i dla innych i o te rzeczy trzeba zawalczyć. Natomiast uporządkować, Kościół takie coś proponuje dla człowieka, że on może nawet upadać, czy wpadać w różne grzechy ponownie, zawsze pozostaje, tak samo zresztą jak dla człowieka mającego trudności z zachowaniem czystości w materii, byśmy powiedzieli zgodnie z naturą, zawsze jest możliwość spowiedzi, pojednania i pewnej drogi wychodzenia z trudności. I w tym względzie jakby nie ma różnicy w traktowaniu, że osoba, która ma trudności, popada w grzechy, nie umie się z nich wyzwolić. Jest cierpliwość, jest pewien proces, jest pomoc i o to chodzi. Natomiast nie ma i myślę nie powinno być w Kościele takiego rozmywania w takim znaczeniu, że stawiamy znak równości, że jedna jest taka orientacja jako alternatywne drogi realizowania woli Bożej w naszym życiu, bo według nauczania Kościoła tak nie jest. I wydaje mi się też, że warto byłoby wsłuchać się też w głos tych ludzi, żeby usłyszeć ich doświadczenie, jakby zobaczyć, jak to w nich pracuje, bo myślę, że też oni, że tacy ludzie to często potwierdzą, że jakby nie przez ostracyzm, ale przez czasami męską przyjaźń odzyskują nadzieję, pokój, światło. Że zresztą pamiętam kiedyś w programie Między Niebem i Ziemią wypowiadał się anonimowo człowiek o takim właśnie trudnościach i przeszłości, który jakby pokazywał tło tych swoich trudności ze źródłem w dzieciństwie, w relacji trudnej z ojcem i w potrzebie przyjaźni z mężczyzną i autorytetem. Że okazuje się, że różne rzeczy, których nie otrzymuje człowiek w dzieciństwie, nie otrzymuje na odpowiednim etapie, źle potem w nim pracują i w różną stronę idą. I nie jest jakby antidotum powiedzieć, jak skoro masz taką orientację, to ją realizuj, bo może się okazać, że ten sposób realizacji prowadzi do frustracji.